SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Ja nazywam się Magda Szczepaniak-Campbell. W Australii jestem, mieszkam 13 lat. Obecnie mieszkamy w Bunbury, to jest 2 godziny od Perth na południe. Wcześniej mieszkaliśmy w Brisbane, na Gold Coast, w centralnym Queensland, w takim małym miasteczku w Dalby. I przez ostatnie 7 lat mieszkamy tutaj w zachodniej Australii.
I jak pani się odnajduje w zachodniej Australii, w ogóle tutaj Down Under?
O, to już jest 13 lat, więc tak naprawdę przyzwyczaiłam się. Pamiętam początki, bo jak przyleciałam do Brisbane, to był wrzesień i zaraz zaczęła się wielkie przygotowania do Bożego Narodzenia i to był chyba dla mnie największy szok wtedy, że chodził Mikołaj, śpiewał piosenki o białych świętach, White Christmas, a na dworze było 35 stopni.
A jak to się stało, że zaczęła pani uczyć języka polskiego w Australii?
Po pierwsze, jestem z wykształcenia magistrem filologii polskiej. Kończyłam w Polsce 5-letnie studia polonistyczne na Uniwersytecie we Wrocławiu pod kierunkiem pana słynnego profesora Miotka. Mm-hmm. I moim drugim takim kierunkiem wykształcenia była komunikacja i public relations i tym się zajmowałam w Polsce. Natomiast kiedy przyleciałam do Australii, na początku ciężko mi było w ogóle zaakceptować, nie wiem, realia, tą australijską rzeczywistość. Ciężko mi było się odnaleźć, bo przyjechałam tutaj sama, nie miałam znajomych, nie miałam rodziny. Miałam za to bardzo dużo wolnego czasu. Pamiętam, któregoś razu siedziałam w parku z kartką papieru i z długopisem, planując swoją przyszłość. I to tak pomyślałam, że spróbuję. 13 lat temu, więc przed. Facebook już istniał, ale nie był tak rozpowszechniony jak obecnie. I pamiętam, że moje pierwsze ogłoszenia o lekcjach polskiego wylądowały na Gumtree. I zaraz następnego dnia miałam zapytanie o lekcję. Mhm. Więc to był taki dla mnie znak, okej, więc może jest to jakaś nisza, którą mogłabym zagospodarować. Zabawne jest, że tak naprawdę tydzień po tygodniu dołączali do mnie nowi studenci. W Brisbane jeszcze wtedy udzielałam lekcji takich indywidualnych, spotykałam się ze studentami w kawiarniach albo w bibliotekach, więc to były takie lekcje twarzą w twarz. Też po kilku tygodniach dostałam zapytanie od pani z Nowej Zelandii o lekcję polskiego. Mhm. Też mnie znalazła gdzieś w internecie. I bardzo szybko już wtedy przeniosłam się też do takiego świata online i uczyłam wtedy studentów z różnych miejsc, nie tylko z Brisbane, ale z różnych miejsc właśnie wykorzystując internet. I cały czas daje mi to olbrzymią satysfakcję, głównie dlatego, że trafiają do mnie niesamowici studenci. Oni mi dają, są takim moim motorem napędowym. Dają mi dużo, dużo motywacji do ulepszania tych kursów, do ulepszania metod, do próbowania różnego typu rozwiązań, więc tak, dopóki ja mam zabawę i oni się uczą, jest fajnie. Głównie mam studentów z Australii, ale też z Nowej Zelandii, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Irlandii. Miałam nawet studentkę z Polski, która była Angielką, ale mieszkała w Polsce, więc tak naprawdę z różnych krajów anglojęzycznych.
Czy to są osoby, które mają pochodzenie polskie albo małżonkę, Polkę, Polaka i po prostu chcą poznać nasz język, czy niekoniecznie?
W większości tak. Wyróżniam takie dwie grupy osób uczących się języka polskiego. Dużą grupą są właśnie osoby, które uczą się języka polskiego dla swojego partnera, czyli albo właśnie dla żony, męża, partnera Polaka. One, te osoby uczą się języka polskiego, żeby porozmawiać właśnie z polską rodziną, która nie posługuje się językiem angielskim, czyli takimi na przykład teściami mieszkającymi w Polsce, którzy nie mówią po angielsku. I to jest największa grupa. Mam jednego studenta, który uczy się już od kilku lat, ale przez to, że jego wtedy jeszcze dziewczyna miała takie regularne rozmowy ze swoimi rodzicami, on się tym przysłuchiwał na początku rozmową. Potem dołączał do tych rozmów i powiedział jedno słowo, potem jedno zdanie. I po kilku miesiącach potrafił prowadzić taką prostą konwersację. To jest piękne. Z drugiej strony są też studenci, którzy oprócz tego, że chcą rozmawiać z polską rodziną po polsku, to także chcą wspierać swoich partnerów w dwujęzycznym wychowaniu dzieci. I to też jest fantastyczne. Mój mąż jest Australijczykiem.
Zna polski?
Zna. My stosujemy zasadę taką dość powszechną w dwujęzycznym wychowaniu dzieci, że jeden rodzic, jeden język. Więc ja mówię do dzieci tylko po polsku, mąż głównie po angielsku, ale przez to, że on zna polski, jest dla mnie ogromnym wsparciem.
Świetnie.
Więc to jest ta grupa partnerów, natomiast tak jak pani wspominała, jest ta grupa studentów, którzy uczą się, bo mają polskie korzenie. I to też jest dla mnie niesamowicie wzruszające, bo moja najstarsza studentka ma 74 lata.
A z jakiego kraju?
Z Australii. Mhm. Najmłodszy student ma 20. Dla tej pani język polski jest takim przedłużeniem pamięci o Polsce. Jest przedłużeniem pamięci o jej rodzicach, o jej dziadkach jeszcze. Przez to, że mamy regularne lekcje już od wielu, wielu lat, jej polski jest na bardzo dobrym poziomie. Rozmawiamy o wszystkim, wspólnie oglądamy jakieś odcinki, nie wiem, jakieś wywiady i potem o tym dyskutujemy. Ale właśnie ta pamięć dzięki lekcjom ze mną trwa. Dużo też ona bardzo lubi gotować, ja lubię gotować. Opowiadamy sobie o jakichś przepisach, te wspomnienia cały czas żyją i to jest takie piękne. Mhm. Natomiast dla tego młodego chłopaka to jest niesamowite, że on nigdy nie mówił, nie uczył się języka polskiego i na drugiej lekcji ja w ogóle nie słyszę akcentu.
Rozmawiałam kiedyś z lektorkami języka polskiego z Polski, które pracują z różnymi osobami z różnych stron świata i usłyszałam coś takiego, że no Słowianie, wiadomo, uczą się polskiego dosyć szybko, no bo języki są podobne. Portugalczycy podobno też nawet dobrze uczą się polskiego, ponieważ mają sporo podobnych spółgłosek i samogłosek, które podobnie dźwięczą. I też bardzo dobrze uczą się Włosi, bo lubią dużo mówić, nie boją się tego mówienia, tych rozmów. Natomiast usłyszałam, że osoby właśnie z krajów anglojęzycznych, szczególnie Ameryka, Stany Zjednoczone i Australia, mają największe problemy z nauką języka polskiego, ponieważ nie mają tego za bardzo w swojej kulturze, aby uczyć się języków obcych. Co pani myśli na ten temat i jakie są największe problemy pani studentów?
Przez wiele lat uczyłam tylko Australijczyków i bardzo szybko, przez takie uważne słuchanie, zauważyłam, gdzie jest problem. Studenci tutaj, znaczy w ogóle osoby dorosłe nie pamiętają już, jak uczyły się języka angielskiego w szkole, nie pamiętają terminów gramatycznych, nie wiem, co to jest na przykład rzeczownik, czasownik i tak dalej. Problem, ta trudność wynika głównie z tego, że język polski jest źle uczony. Po prostu nie ma takiego zejścia do podstaw. Ja zawsze pytam, czy mój student na początku, czy on rozumie w ogóle, co to jest czasownik? Nie używam tego terminu często, ale żeby zbudować zdanie, musi wiedzieć, że zdanie składa się minimum z tych dwóch elementów. I kiedy zejdziemy sobie do podstaw i pobawimy się właśnie takimi podstawami, to później ja nie widzę problemów. Łatwiej się tłumaczy, na przykład miałam studentkę, która mieszka w Melbourne, ale mieszkała przez połowę swojego życia w Niemczech, zna niemiecki. I jej bardzo łatwo jest zrozumieć koncept przypadków, bo też są w języku niemieckim. Ja dlatego na przykład stworzyłam akademię, która jest poświęcona tylko właśnie przypadkom i tłumaczę je za pomocą obrazków. Skończyłam, po to, żeby tworzyć tę akademię, skończyłam taki kurs sketchnotingu, czyli tworzenia notatek wizualnych, bo wiedziałam, że za pomocą obrazków, za pomocą rysunków będzie mi łatwiej wytłumaczyć przypadki osobom, właśnie na przykład z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych, które w ogóle nie wiedzą, po co te przypadki są. Poza tym też musimy pamiętać, że osoby, które uczą się języka polskiego i mieszkają w Europie, mają inną sytuację niż te osoby dorosłe, które mieszkają w Australii czy w Stanach. tutaj studenci uczą się w takiej izolacji językowej.
A jak z motywacją u pani studentów? No bo to nie jest łatwy język do nauczenia. Łatwo można stracić właśnie zapał, szczególnie gdy osoby pracują, wychowują dzieci, mają kupę innych obowiązków. Jak pani to robi, żeby, czy oni sami, jak oni to robią, że jednak trwają w tym, w tej nauce?
Wszystkie te osoby, które uczą się języka, przynajmniej te, które uczą się ze mną, one uczą się z miłości. Bo albo to jest miłość właśnie do żony, do męża i uczą się tego języka dla tych osób, naprawdę z miłości, albo to jest też z miłości do Polski, z miłości do wspomnień, do swojego pochodzenia. I to jest chyba taki najsilniejszy motywator, że im się chce, jest taki bardzo emocjonalny. Na początku, zanim zaczniemy taki 10-tygodniowy kurs, mam taką sesję mentoringową bardziej, więc określamy sobie dokładnie cel. Wyznaczamy jakieś punkty, żeby ten student wiedział, gdzie on zmierza, gdzie za 10 tygodni będzie. Bardzo często też pytam studentów, jakie mają takie kamienie milowe, bo to też pomaga im się zmotywować. Bo jeżeli ja wiem, że za 3 miesiące ten student pojedzie do Polski na wakacje, albo za 6 pojedzie na Boże Narodzenie, to jest ta jego nagroda. Więc ta cała praca, którą on teraz wkłada w naukę, będzie gdzieś tam wynagrodzona. Ja też często wysyłam taki newsletter do studentów z jakimiś takimi wspierającymi. Teraz też powstała grupa, założyłam grupę na Facebooku dla osób, które uczą się języka polskiego tylko w Australii. Zresztą mamy też fantastyczną telewizję SBS On Demand i tam jest też dużo polskich filmów. Jest Netflix, który ma dużo polskich filmów, więc fajnie jest też zbudować sobie takie właśnie wspierające środowisko, żeby to nie była tylko partnerka, żeby to nie było tylko lekcja i nauczycielka, żeby to było coś więcej. Mm-hmm.
Co uczniowie mówią pani o języku polskim? Może gdy są, nie wiem, sfrustrowani, czy może słyszy pani jakieś ciekawe historie?
Ja myślę, że z frustracją sobie radzą, bo widzą też efekty. Dla nich największą taką motywacją, radością jest informacja z drugiej strony. Na przykład mój student gościł teściów z Polski i kiedy wrócił po tej przerwie na lekcję, ja naprawdę miałam łzy w oczach, bo on mówi: dzięki Magda za to, że nauczyłaś mnie mówić po polsku. Pierwszy raz w życiu czułem, że moi teściowie wiedzą, kim ja jestem, że oni czują, że rozumieją, że dzięki temu, że ja mówię do nich po polsku, nawiązaliśmy jeszcze bliższą relację. I ja nawet śmiałem się z ich dowcipów, bo rozumiał je, rozumiał ten żart sytuacyjny. Dużo jest takich historii. Tak naprawdę każdy student ma coś. Jest dużo studentów, którzy urodzili się w Australii w polskich rodzinach i uczą się polskiego tylko po to, żeby przekazać ten język swoim dzieciom. Mhm. Więc to jest też piękne.
Najbardziej podoba mi się, że są osoby na tym świecie, które po prostu uczą się polskiego dla swoich teściów. Piękne.
Tak. No to jest taka, jeszcze jest taka, mam taką grupę moich studentów. Nieładnie ich nazywam, bo nazywam ich po prostu takimi szaleńcami. To są osoby, które nie mają żadnych polskich korzeni, nie mają żadnego polskiego partnera, nie są...
No ja znam trochę inne przypadki tutaj z Melbourne. To są Australijczycy z żonami Polkami, z dziećmi, i którzy po prostu nie nauczyli się polskiego. Próbowali, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale stwierdzili, teściowie powinni znać angielski. I tyle. I po prostu nie ma jakby możliwości, żeby ich przekonać. I nie mają też może takiego, wie pani, nawyku nauki języków obcych.
Bo to nie jest popularne. W Polsce tak naprawdę szkoły językowe jest w centrum miasta, jest kilka na jednej ulicy.
No tutaj to tak, wiadomo. W szkołach jest jakiś język obcy, ale on nie jest niekoniecznie jest wykładany na jakimś wyższym poziomie.
Tak, powiem, szkoły mają trochę inny cel tutaj. Ten język jest uczony razem z kulturą, tak bardziej dla zabawy, ale więc nie ma też takiej tradycji, więc bardziej... Tak, Australijczycy są skoncentrowani na czymś innym. Nawet jeżeli taka osoba nie uczy się polskiego, to nie wiem, ja mam też koleżanki, których mężowie nie uczą się języka polskiego, polskie koleżanki, ale znają kilka słów, mówią: kocham cię, dzień dobry, cześć, pierogi, piwo.
Jest tutaj też w Melbourne właśnie mężczyzna, Australijczyk, nie ma żadnych polskich korzeni, mieszkał w Polsce kilka lat, miał polską dziewczynę, nie są już razem od wielu lat, ale on świetnie mówi po polsku, z akcentem oczywiście, ale bardzo dobrze sobie radzi. No więc komentarze od naszych mężów Australijczyków były: na pewno po to się nauczył polskiego, żeby podrywać dziewczyny.
O, każdy powód jest dobry.
Tak, dokładnie.
Że ten mózg po prostu pozostaje młodszy przez na dłużej, jeżeli ktoś uczy się właśnie języka obcego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę pani wszystkiego dobrego, aby każdy uczeń poznawał ten nasz piękny język i cieszył się z tego, żeby to była po prostu radość dla nich.
Ja również bardzo. Dla mnie to jest wielka przyjemność, także dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.